Dzień dobry, witam Państwa. Za nami spore przesilenie na scenie geopolitycznej. W ostatnim tygodniu Chiny nagle stwierdziły, że zamierzają być naprawdę hegemonem i pokazać wszystkim kły, i stwierdziły, że metale ziem rzadkich będą reglamentowane. W sensie wszystkie produkty na świecie, które są wyprodukowane przy pomocy, czy z udziałem metali rzadkich z Chin, będą musiały przechodzić pewną taką procedurę pozwolenia na sprzedaż dalej. I to stawia w kropce, jak na razie, świat zachodni, który korzysta z tych metali ziem rzadkich bardzo szeroko, od broni do zabawek tak naprawdę, czyli komputery, nie wiem, piły, no wszystko, co produkuje Zachód jest objęte tymi restrykcjami. Co prawda Chińczycy nie robią na razie problemów i tym, którzy z nimi współpracują, bez problemów dają co trzeba i Zachodowi też ciągle dają co trzeba, ale w każdej chwili może to się skończyć. W związku z tym, że temat jest geopolityczny, gdyż dotyka wszystkich krajów na świecie. Waszym gościem i moim gościem jest pan Leszek Sykulski. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jak pan ocenia tą decyzję Chin? Bo ona jest dość taka przełomowa, bo do tej pory Chiny były traktowane jako fabryka. Owszem, mówiono o zagrożeniu chińskim, o militarnym zagrożeniu, co jest trochę abstrakcyjne dla mnie. A tu nagle Chińczycy po długotygodniowych, dodajmy, pretraktacjach z Trumpem, który bił się z nimi na cła, i kiedy wyglądało na to, przynajmniej tak Trump mówi, że wszystko jest ustalone, wszystko już jest okej, okay, Chiny są fajne, dogadujemy się, nagle Chińczycy wrzucają coś takiego, co no, jak na razie w tej chwili stawia Amerykę, świat zachodni jako no, w dużym problemie. Jak pan to ocenia?
Pierwsza sprawa to kwestia tego właśnie potencjalnego zagrożenia militarnego Chin. Pan powiedział, że to jest abstrakcyjne dla pana, no i myślę, że dla większości, zdecydowanej większości Polaków to jest absolutna abstrakcja, no ale już dla premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska to wcale nie jest taka abstrakcja, biorąc pod uwagę, że całkiem niedawno premier zarysowywał perspektywę wojny w roku 2027, potencjalnej wojny, która miała być takim systemem naczyń połączonych. Z jednej strony chińska agresja na Tajwan, z drugiej strony no, pod naciskiem Chin na swojego junior partnera Rosja miałaby zaatakować NATO. No oczywiście ja tutaj upraszczam te wizje, ale jest to wizja zaprezentowana przez dwóch amerykańskich generałów, generała Aleksusa Grynkiewicza i generała Christophera Donahue, którzy latem bieżącego roku w Wiesbaden na konferencji w Niemczech no, przedstawiali taką wizję, a zatem to nie jest abstrakcja, powiedziałbym, w kręgach rządowych, w kręgach establishmentu. Ale wracając do kwestii komunikatu Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, bo to, można powiedzieć, jest kontynuacja. To nie jest tak, że Chiny wprowadziły całkowicie nowe przepisy, to jest kontynuacja tego komunikatu z kwietnia bieżącego 2025 roku, kiedy Chiny już wprowadziły kontrolę eksportu pierwiastków ziem rzadkich. No i mamy do czynienia z zaostrzeniem tej polityki właśnie od bieżącego miesiąca. Chodzi o to, aby Chiny także decydowały o przeznaczeniu już gotowych produktów wytworzonych z udziałem chińskich pierwiastków ziem rzadkich, jeżeli nawet ten udział to jest 0,1%, nawet jeżeli to jest 0,1%. No a tych pierwiastków ziem rzadkich jest trochę, bo jest ich 17. Jest to 15 lantanowców i do tego ITR oraz SKAND. Warto powiedzieć, że kiedy Xi Jinping obejmował urząd przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w 2013 roku, to takich, powiedziałbym, to można powiedzieć, takich instytutów cywilnych zajmujących się wyłącznie badaniami nad pierwiastkami ziem rzadkich były aż 4, zajmujące się wyłącznie pierwiastkami ziem rzadkich, nie licząc oczywiście instytutów wojskowych, bo przypomnę tylko, że pierwiastki ziem rzadkich czy metale ziem rzadkich są wykorzystywane bardzo szeroko we współczesnej elektronice. To nie tylko elektronika użytkowa, to także elektronika wojskowa, to także wszystko, co związane z nowoczesnym przemysłem motoryzacyjnym, to są nowoczesne maszyny przemysłowe, to jest także podbój kosmosu. No krótko mówiąc, to są technologie high-tech, to są technologie, bez których nie ma współczesnego rozwoju międzynarodowego, rozwoju gospodarczego. Na poziomie absolutnie światowym, międzynarodowym. Bez pierwiastków ziem rzadkich tego nie ma. A Chiny dzisiaj kontrolują od 60 do nawet 70% wydobycia i według różnych danych od 80 do 90% 60% przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich. No, w sytuacji, kiedy, tak jak powiedziałem, Xi Jinping obejmował urząd przewodniczącego, to wówczas te statystyki geologiczne, a mówię tutaj o amerykańskich statystykach, US Geological Survey, mówiły, że Chiny wtedy wydobywały 120-130 tysięcy ton pierwiastków ziem rzadkich, podczas gdy druga w statystyce Brazylia wydobywała zaledwie niecałe 3 tysiące ton. Indie poniżej 1 tysiąca. No to pokazuje, jak daleko odjechały Chiny reszcie świata, jeżeli chodzi o kontrolę pierwiastków ziem rzadkich. No i to jest oczywiście nie żadne jakieś geopolitical fiction, ponieważ Chiny, stosując pewne ograniczenia eksportowe, no wchodzą w pewne transakcje ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem. To nie pierwszy raz, kiedy wchodzą w takie transakcje. To jest jakby odpowiedź na te zapowiedź 100% ceł na towary chińskie, które Donald Trump ogłosił, ale też trzeba jasno powiedzieć, że to jest kontynuacja rozwoju Chin w perspektywie roku 2049. No chodzi oczywiście o 1 października 2049, czyli wielki renesans narodu chińskiego, tak brzmi ta oficjalna nazwa, powrót do statusu wielkiej, kwitnącej cywilizacji na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, no ale oprócz tego wielkiego celu, tego 2049 roku, Chiny mają cele pośrednie. Zacząłem swoją wypowiedź od kwestii tutaj wspomnianych dwóch amerykańskich generałów. I oni z kolei zwracają uwagę na rok 2027, czyli na gotowość Chin do zajęcia Tajwanu. Co przypada w 2027 roku? No setna rocznica powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ale też w kontekście pierwiastków ziem rzadkich nie sposób nie powiedzieć o dwóch innych celach chińskich, czy komunistycznej partii Chin, bo to jest ważne, żeby to zaznaczyć. Mamy tutaj gospodarkę, oczywiście połączenie gospodarki centralnie planowanej z elementami kapitalizmu, no taki chiński model. Natomiast w 2021 roku Chiny miały osiągnąć, zgodnie z założeniami komunistycznej partii Chin, model rozwojowy oparty na klasie średniej i wzroście rynku wewnętrznego. To się w dużej mierze udało Chińczykom, natomiast kolejny cel w tym kontekście, także jeżeli chodzi o eksplorację właśnie ziem rzadkich, jest to rok 2035. Wtedy ma nastąpić osiągnięcie tak zwanego społeczeństwa innowacyjnego. Społeczeństwa innowacyjnego, ugruntowanie rozwoju klasy średniej i rozwoju społeczeństwa innowacyjnego, stąd tak ogromny nacisk w Chinach na obszar nauk określanych tym anglojęzycznym akronimem STEM, tak? Chodzi o nauki ścisłe, chodzi o szeroko pojęte nauki techniczne, medyczne, biotechnologie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co związane ze współczesnym rozwojem technologicznym. No, krótko mówiąc, wysoko zaawansowane technologie informatyczne, roboty przemysłowe, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój komputerów kwantowych, dopiero które są oczywiście w powijaniu, ale już Chińczycy nad tym bardzo mocno pracują. Rozwój kosmonautyki czy astronautyki, jak kto woli, rozwój transportu kolejowego wysokich prędkości, alternatywne źródła energii, to jest też bardzo istotne, nowe technologie w rolnictwie, rozwój robotyki, rozwój automatyki przemysłowej, no i właśnie nowe materiały, czy szeroko pojęte, rozwinięte materiałoznawstwo, gdzie Chiny mają zdobyć pozycję absolutnie dominującą, jeśli nie monopolistyczną, bo tutaj chodzi nie tylko o produkcję, ale także wydobycie, o czym powiedziałem, i to ma być element bardzo istotny, jeżeli chodzi o sferę wysokich technologii, do tego bioprodukcja i medycyna, patrząc na te założenia właśnie wielkiego renesansu narodu chińskiego.
Spytam tak, czy taka kontrola całego świata, jeśli chodzi o te pierwiastki, jest wykonalna i czy jest zgodna z prawem międzynarodowym? Jak to wygląda?
Prawnikiem nie jestem, natomiast czy jest zgodna z prawem międzynarodowym? Panie redaktorze, a czy prawo międzynarodowe dzisiaj obowiązuje?
To jest dobre pytanie.
No odpowiem pytaniem na pytanie, dlatego że patrząc na to, co się dzieje w Strefie Gazy i to, co zrobił Izrael po 7 października 2023 roku, mówiąc najdelikatniej jak tylko można, odpowiadając absolutnie nieproporcjonalnie na zamach Hamasu, na atak terrorystyczny Hamasu, gdzie w Strefie Gazy doszło do zabicia ponad 65 tysięcy ludzi, do zranienia ponad 170 tysięcy tysięcy ludzi do wysiedlenia ponad 2 milionów ludzi, no to gdzie tu jest prawo międzynarodowe, gdzie tu jest przestrzeganie konwencji o zakazie ludobójstwa, gdzie tu jest przestrzeganie konwencji o zakazie tortur, gdzie tu jest przestrzeganie praw człowieka i obywatela. No spójrzmy na największego sojusznika państwa polskiego, zgodnie z dokumentami doktrynalnymi, takimi jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jeżeli prezydent, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, wysuwa żądania terytorialne, roszczenia terytorialne wobec Królestwa Danii, chodzi o Grenlandię, która jest terytorium autonomicznym Królestwa Danii, a Dania jest sojusznikiem USA w Sojuszu Północnoatlantyckim, no to średnio tutaj mamy do czynienia z przestrzeganiem prawa międzynarodowego, mówiąc najdelikatniej jak tylko mogę. Kasus Strefy Gazy, kasus polityki Izraela współczesny i parasol bezpieczeństwa, który Donald Trump roztoczył nad koalicją Benjamina Netanyahu, angażując się chociażby 21 czerwca bieżącego roku w kampanię przeciwko Iranowi, jest złamaniem prawa międzynarodowego. Oczywiście to nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Izrael łamią prawo międzynarodowe, no ale widzimy na jak wątłych podstawach dzisiaj jest to oparte. Nawet jeżeli taka potęga jak Stany Zjednoczone, do niedawna jeszcze hegemon, dzierżący prymat w stosunkach międzynarodowych, w świetle reflektorów właściwie nie tylko toleruje, ale także wspiera łamanie prawa międzynarodowego, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, to co zrobił rząd Izraela, to co robi Benjamin Netanyahu, cała koalicja i to co robi IDF, czyli Siły Obronne Izraela, to jest ludobójstwo. Zatem no, trudno mówić tutaj o przestrzeganiu prawa międzynarodowego. Czy Chiny dzisiaj w pełni kontrolują? Oczywiście nie w 100%, natomiast większość przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich to dzisiaj Chińska Republika Ludowa. To się odbije, te ograniczenia odbiją się w sposób bardzo istotny, także na bezpieczeństwie Polski. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę w Polsce. To jest jakby Chiny są nadal jakąś pewną abstrakcją dla sporej części społeczeństwa. Wiem, że są oczywiście świetni eksperci w Polsce, jak profesor Bogdan Góralczyk na przykład, sinolodzy, ale no, generalnie wśród społeczeństwa jest bardzo, powiedziałbym, znikoma wiedza na temat Chin, na temat pozycji Chin dzisiaj, ich zamierzeń, na temat w ogóle pierwiastków ziem rzadkich jest bardzo niewielka wiedza, taka społeczna bym powiedział. Natomiast to, że dzisiaj są jakieś plany zbrojeniowe, są jakieś plany rozbudowy polityki obronnej, zakupów sprzętu wojskowego, związanego chociażby z obroną przeciwrakietową w Polsce, to mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest zależne od dostaw pierwiastków ziem rzadkich. Nie ma dzisiaj nowoczesnych systemów radarowych, nie ma dzisiaj nowoczesnych systemów, jeżeli chodzi o efektory, jeżeli chodzi o cały system przechwytywania rakiet, czy systemy nowoczesne walki radioelektronicznej bez pierwiastków ziem rzadkich. To jest fundament i to takie ograniczenia mogą niewątpliwie przyczynić się właśnie do ograniczenia tych ambitnych planów zbrojeniowych. Pomijam jakby ich kwestie realności i kwestie priorytetów, bo widzimy, że priorytety póki co w państwie polskim mają czołgi i takie, no można powiedzieć, bardzo widowiskowe zakupy sprzętu wojskowego. No jakby sprzęt do walki radioelektronicznej nie jest tak widowiskowy, no jakby na tej piramidzie ważności jest moim zdaniem o wiele ważniejszy niż czołgi.
Do tej listy konfliktów dodał jeszcze Rosję oczywiście, ale to są wszystko konflikty zbrojne. A mówimy o gospodarce, która się opiera na stabilności, na zaufaniu i na pewnych, no, czy nawet nie na pewnych, tylko na prawie w gospodarczym, które po prostu umowy gospodarcze, które regulują przepływ towarów po całym świecie. A to, co zrobiły Chiny, to jest, no, można powiedzieć, odrzucenie dotychczasowych umów tak naprawdę, bo tak jak pan wspomniał, mają 80% udziału w całym rynku i mogą narzucać wszystkim, a czy właśnie pytanie, czy mogą tak sobie narzucić wszystkim swoje własne rozwiązania?
No do pewnego stopnia mogą. Pytanie, czy tylko Chiny w taki sposób łamią tego typu umowy gospodarcze? No to spójrzmy na oświadczenie rządu holenderskiego.
Nikt nie robi tego tak oficjalnie. Amerykanie łamią, Niemcy łamią, Niektórzy
robią. 12 października 2025 roku rząd holenderski w świetle kamer doprowadził do złamania pewnych niepisanych i pisanych zasad. Przejmując koncern Nexperia, który 7 lat temu, w 2018 roku został wykupiony za ponad 3,5 miliarda dolarów przez Chiny, przez koncern Wingtech, no jednak przejęcie kontroli przez rząd holenderski przypomina trochę czasy zimnej wojny.
Ale zresztą, to jest odpowiedź na chińskie działania, to tak można
dobrać. Tak, to jest odpowiedź na chińskie działania, natomiast moim zdaniem ta współpraca Amerykanów z Holendrami jest tutaj aż nadto widoczna. Amerykanie są bardzo zaniepokojeni jakimikolwiek próbami podejścia w ogóle na przykład do Holendrów, holenderskiego koncertu ASML. Podobnie zresztą wiemy, jak bardzo zależy Amerykanom na tym, aby tajwański TSMC budował fabryki w Stanach Zjednoczonych, bo jak to powiedział Donald Trump, różnie to może być w kontekście geopolitycznym Tajwanu, a wiemy, że no, TSMC tajwański jest dzisiaj potentatem, jeżeli chodzi o produkcję chipów, tych najbardziej zaawansowanych, tych właśnie 5 nanometrów i jeszcze prace nad mniejszymi, więc jeżeli chodzi o całą tę litografię, to rozwój tego jest niewyobrażalny wręcz na Tajwanie, no ale też jeżeli chodzi o Europę, to tutaj no, taką perłą w koronie jest ASML holenderski i tutaj ta współpraca Amerykanów z Holendrami jest bardzo duża i ta decyzja z 12 października o przejęciu chińskiego koncernu, który był wcześniej swoją drogą częścią holenderskiego Philipsa, to tak na marginesie, no jest takim też elementem wojny handlowej. Co do tego nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że wojna handlowa między oboma państwami jest i im mocniej rozwija się globalne południe, kiedyś to się nazywało trzecim światem, była linia Branta, która to rozgraniczała jeszcze od lat 60., to teraz trudno mówić o trzecim świecie w stosunku do Indii czy do Chin. Mówimy o globalnym południu. Jeżeli spojrzymy na grupę BRICS+, jeżeli spojrzymy na Szanghajską Organizację Współpracy, jeżeli spojrzymy nawet na ten ostatni szczyt Szowu, który się odbył w dniach 31 sierpnia, 1 września bieżącego roku w Pekinie. Jeżeli spojrzymy nawet na tę defiladę wielką z okazji zakończenia II wojny światowej, która odbyła się w Pekinie 3 września, no to widzimy, że kształtuje się zupełnie nowy świat, świat, który nazywany jest już powszechnie światem policentrycznym, czy światem multipolarnym, inaczej mówiąc wielobiegunowym. To jest oczywiście pewna konwencja terminologiczna. Wiemy, że w fizyce bieguny są zawsze dwa, ale to jest konwencja stosunków międzynarodowych, konwencja terminologiczna. Świat wielobiegunowy, świat, gdzie kształtuje się nowy koncept mocarstw, kształtuje się nowy podział stref wpływów, także tych gospodarczych. No bo przecież spójrzmy na politykę celną Donalda Trumpa. Te nowe taryfy celne ogłoszone, te wielkie tablice, które Donald Trump prezentował w ogrodach Białego Domu z taryfami celnymi. To jest próba odwrócenia negatywnych skutków, powiedziałbym, tego, że głównym beneficjentem globalizacji stała się Chińska Republika Ludowa. Ale można powiedzieć, nieco może złośliwie, że na własne życzenie polityków amerykańskich. No bo ja dobrze pamiętam, że przecież to Bill Clinton przekonywał Kongres Stanów Zjednoczonych, że warto dopuścić Chiny do Światowej Organizacji Handlu, do WTO. No bo jeżeli Chińczycy zobaczą te wszystkie dobrodziejstwa płynące z wolnego rynku, z kapitalizmu, ze swobodnego przepływu towarów, z tej współzależności dotyczącej łańcuchów dostaw, to nie będą chciały powrotu, znaczy to odejdą od ideologii komunistycznej, porzucą to wszystko, nie będą globalnym konkurentem, ale będą globalnym partnerem dla atlantyckiego Zachodu. Takie były w każdym razie intencje i takie były przemowy Billa Clintona przed kongresem. Chiny ostatecznie przystąpiły do WTO w 2001 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym Amerykanie zaangażowali się w najdłużej trwającą w swoich dziejach wojnę. Wojnę w Afganistanie, z której, no wiemy, jak się to skończyło. Te obrazki z 15 sierpnia 2001 roku, kiedy no, żołnierze amerykańscy dość szybko, nie chcę powiedzieć uciekali, no ale dość szybko się ewakuowali z Kabulu i triumfalnie na amerykańskim sprzęcie talibowie wjeżdżali do Kabulu. I kiedy 31 sierpnia ostatni żołnierz natowski oficjalnie opuścił ziemię afgańską, gdzie pozostawiono setki ton amerykańskiego sprzętu, no stało się to pewnym symbolem klęski amerykańskiej polityki, powiedziałbym, narzucania pewnej matrycy cywilizacyjnej. Nie
no dzisiaj
udało
ten
się.
Sprzęt jest wykorzystywany przez talibów do atakowania Pakistanu i to trwa już od miesięcy.
Widzimy ten konflikt pęcznieje. Nawet nie konflikt graniczny, bo przecież Pakistan zbombardował Kabul. Więc to jest więcej niż konflikt graniczny. Jest to wojna ograniczona, oczywiście, natomiast talibowie wykorzystują oczywiście ten sprzęt, który Amerykanie zostawili. To pokazuje, że nie da się, tak jak mówił Francis Fukuyama jeszcze w 89, czy pisał w książce w 92 roku, książka Koniec historii i ostatni człowiek, ten wcześniejszy esej był z 1989 roku, mówił, że cały świat po tym jak upadnie komunizm, po tym jak zakończy się zimna wojna, na zasadzie konwergencji przyjmie ten zachodni model rozwoju. Kapitalizm, wolny rynek, prawa człowieka, demokracja liberalna i tak dalej, i tak dalej.
No okazało się, że to nie jest... Tylko, że przyjął od Zachodu właśnie kapitalizm, ten świat, zawsze kapitalizm istniał, ale jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to liberalizm nie wszędzie wygrywa. Ale wróćmy do tych metali i ziem rzadkich, bo to nie jest tak, że Chiny mają monopol na zawsze, bo kwestia jest następująca i to chyba wszyscy wiemy, że przekazany został ten monopol, jak pan sam wspomniał, przez świat zachodni. Metale ziem rzadkich występują wszędzie, tylko że w związku z polityką Zachodu wydobywane i przetwarzane są tylko i wyłącznie w Chinach. Eksperci twierdzą, że już wystarczy 10 lat, żeby Amerykanie, Europa, znaczy Europa mniej, bo Europa bardzo lubi robaczki, kwiaty, ptaki, a przecież żeby wydobywać te metale ziem rzadkich trzeba rozlać trochę ziemi, ale Amerykanie ponoć w ciągu 10 lat są w stanie otworzyć siebie wydobycie i przetwarzanie. Czy ten ruch Chin jest długoterminowy, czy oni zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli Amerykanie zostaną przyciśnięci, to odtworzą swoje zasoby w tym temacie?
Oczywiście, że Amerykanie mogą to zrobić. Takie zdolności przetwórstwa są w stanie zrobić. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że do tego potrzebna jest reindustrializacja Stanów Zjednoczonych. No, widać, że Donald Trump próbuje powstrzymać to zielone szaleństwo, czyli Zielony Ład i te wszystkie niebezpieczne wpływy ideologiczne, bo musimy sobie zdawać sprawę z jednej, znaczy musimy sobie zdawać sprawę z jednego. Nie ma rozwoju sztucznej inteligencji, nie ma rozwoju komputerów kwantowych, nie ma nowoczesnego przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich bez wysokich energii, nie ma bez wysokich zdolności energetycznych. To jest niemożliwe, aby rozwijać nowoczesną gospodarkę opartą o high-tech w oparciu wyłącznie o źródła odnawialne. To jest niemożliwe. Chińczycy doskonale to rozumieją, mimo że Chińczycy są absolutnie liderem, jeżeli chodzi o rozwój źródeł odnawialnych na świecie. Każdy, kto był w Chinach, każdy, kto się interesuje Chinami, doskonale to wie. Natomiast Chińczycy nie zamykają kopalń węgla kamiennego, węgla brunatnego, wręcz odwrotnie. Chińczycy utrzymują wysokie zdolności, nie oglądając się zupełnie na żadne zapisy dotyczące ograniczania emisji CO2 i tak dalej, bo doskonale wiedzą, że nie ma współczesnego rozwoju, zwłaszcza sztucznej inteligencji, bez potężnych zdolności energetycznych. Tak jak powiedziałem, Amerykanie dzisiaj są w stanie wejść do gry, natomiast są różne szacunki mówiące także, jeżeli chodzi o produkcję półprzewodników. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 3-5 lat jest możliwe, no właśnie, przeniesienie, czy zbudowanie od podstaw fabryk TSMC w Stanach Zjednoczonych, tak aby zapewnić niezależność, gdyby doszło do zablokowania dostaw z Tajwanu w przypadku, no właśnie, jakichś ruchów chińskich, Chin kontynentalnych wokół tej wyspy. Natomiast jest też problem tutaj z przywróceniem zdolności przemysłowych. No i na pomoc Stanom Zjednoczonym przychodzi Ursula von der Leyen, która pod koniec lipca bieżącego roku w Szkocji zawarła z Donaldem Trumpem ramową umowę handlową. Trump zlitował się i tutaj tylko 15% ceł nałożył na towary europejskie. Unia Europejska zwolniła towary amerykańskie z tych ceł, ale też jednocześnie Unia Europejska zobowiązała się do zainwestowania kilkuset miliardów euro w przemysł amerykański. Do tego zakup za kilkaset miliardów euro surowców, węglowodorów amerykańskich, no i bliżej nieokreślone zakupy sprzętu zbrojeniowego. Wszystko to ma na celu pobudzenie tych zdolności przemysłowych Stanów Zjednoczonych, no bo to hasło reindustrializacji USA było jednym z głównych haseł tej kampanii, która była na jesieni 2024 roku. No Trump został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, obiecując tak naprawdę no odwrócenie tych negatywnych trendów, które były, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską. No i tutaj mamy cały program SAFE w Unii Europejskiej, 150 miliardów euro, gdzie Polsce przeznaczono 43 miliardy 700 milionów pożyczki, kredytu na 45 lat, gdzie podejrzewam, że zapisy będą takie, że Polska głównie będzie czynić zakupy właśnie w Stanach Zjednoczonych, pobudzać te zdolności przemysłowe. Trzeba jasno powiedzieć, że pierwiastki ziem rzadkich, ich kwestie przetwarzania to nie tylko sfera cywilna. To są pierwiastki typu dual use, używając tego angielskiego terminu, czyli podwójnego zastosowania. Większość z nich to są pierwiastki, metale podwójnego zastosowania. Wykorzystywane nie tylko w przemyśle, powiedzmy, cywilnym do produkcji elektroniki użytkowej, komputerów, urządzeń mobilnych, zapewnianie kolorowych wyświetlaczy, prawda, do produkcji akumulatorów, do produkcji filmowej. Ale także przecież nie ma wiatraków, tych osławionych wiatraków, jeżeli chodzi o tak zwaną transformację energetyczną. Nie ma czegoś takiego jak elektrownie wiatrowe bez pierwiastków ziem rzadkich. No ale to jest także, tak jak powiedziałem, obrona przeciwrakietowa, to są części do nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, to jest GPS, to jest kwestia systemów naprowadzania rakiet, to jest kwestia wojskowych systemów komunikacyjnych, to są wreszcie na przykład podwodne wykrywanie min, W trałowcach stosuje się właśnie też i w okrętach zwalczania i w okrętów podwodnych, w no, różnego rodzaju szeroko pojętych tak naprawdę technologiach wojskowych, zaawansowana komunikacja, zdrowie, rezonans magnetyczny, też tam jest wykorzystywane pierwiastki ziem rzadkich, w radioterapii, w nowoczesnym leczeniu farmakologicznym.
No, praktycznie
we
wszystkim,
dalej.
Co mamy. Tak, w moim studio tutaj stoi masa sprzętu, ona bez tych metali nie byłoby tego studia po prostu. Przejdźmy do Tajwanu, znaczy wróćmy najpierw do Tajwanu, bo to jest tak, ja w ogóle chcę zrobić osobny program o Tajwanie z doktorem Lubiną, bo on tam siedział dłuższy czas i ma o tym wiedzę z miejsca. Ja będąc w Chinach, byłem zaskoczony, kiedy na lotnisku, zarówno w Pekinie, jak i w Szanghaju, zobaczyłem, że tam praktycznie co godzina, co dwie latają samoloty na Tajwan, tak? Czyli wyspa, która jest wroga, albo jest miejscem, które toczy nieformalną wojnę taką informacyjną z Chinami, jest stale połączona, a z kolei na ulicach miast chińskich widać całą masę sklepów firm z Tajwanu. Na czym właściwie polega ten konflikt tajwańsko-chiński? Czy on w ogóle istnieje tak naprawdę? I czy nie będzie tak, że za kilka lat po prostu Tajwan sam na własną prośbę się przyłączy do Chin?
Owszem, jest coraz więcej w literaturze przedmiotu, w wypowiedziach eksperta, którzy zajmują się tamtym regionem, sporo takich głosów mówiących o tym, że Pekin czy Chiny kontynentalne właśnie są w stanie podporządkować sobie Tajwan bez jednego wystrzału, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o wreszcie targi, które się toczą w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo to nie jest tak, że zapadła już klamka i jest decyzja o wojnie z Chinami. Owszem, jest nowa strategia obrony Stanów Zjednoczonych, od mniej więcej miesiąca na biurku Pita Hegseta, czyli sekretarza obrony. Wróć, sekretarza wojny, bo to nowa tytulatura w Stanach Zjednoczonych.
To jest tatuażami, którego wyklinała polska prasa, jak przyjechał do Polski.
No, polska prasa potrafi wytknąć bardzo różne rzeczy, niekoniecznie mające istotne znaczenie. Natomiast Pekin na pewno namawia władzę czy establishment wokół Donalda Trumpa do usunięcia ograniczeń wobec chińskich spółek i ma bardzo poważne argumenty. Nie tylko ki, od którego właściwie zaczęliśmy, czyli tam właśnie te ograniczenia eksportu, ale także marchewkę w postaci pakietu inwestycyjnego o wartości, uwaga, $1 biliona. Agencja Bloomberga takiej informację podała w tym miesiącu i to jest rzeczywiście pokazanie, że Chińczycy stawiają na taki game changer, to znaczy na możliwość porozumienia się ze Stanami Zjednoczonymi, no bo przecież te słowa Donalda Trumpa z początku tego roku, kiedy już po zaprzysiężeniu, po 20 stycznia, kiedy powiedział, że z Tajwanem różnie może być, to jest otwarcie sobie furtki na negocjacje z Chinami. I rzeczywiście możemy się w tych różnych scenariuszach dotyczących Tajwanu, to nie tylko te najbardziej takie, powiedziałbym, widowiskowe i wywołujące emocje kwestie blokady morskiej Tajwanu, desantu, wykorzystania dziesiątków mniejszych, większych okrętów desantowych, po wcześniejszym oczywiście uderzeniu radioelektronicznym, cybernetycznym na wyspę ze strony Chin kontynentalnych, wykonaniu desantów, uaktywnieniu agentury na miejscu, czyli całych aktów sabotażu na infrastrukturę krytyczną, desantu i zajęcia wyspy, plus próba wyizolowania za pomocą systemów A2AD, czyli Anti-Access Area Denial na Indo-Pacyfiku sojuszniczych sił wobec Tajwanu, ale to jest także kwestia na przykład przejęcia jakiejś formy zależności, jakiejś formy protektoratu przez Tajwan, no, jeżeli chodzi o relacje z Pekinem. To wcale nie jest wykluczone. Moim zdaniem taki pakiet $1 biliona inwestycji w Stanach Zjednoczonych jest bardzo atrakcyjny, biorąc pod uwagę dzisiaj słabnącą rolę dolara, jeżeli chodzi o wymianę handlową na świecie, biorąc pod uwagę to, że amerykańskie pogróżki, chociażby pod adresem Indii, kompletnie spaliły na panel. No, przypomnę tylko, że kwestia ceł pośrednich na Indie za zakupy rosyjskiej ropy naftowej nie przyniosła nie tylko żadnych oczekiwanych rezultatów, ale wzmocniła relacje między New Delhi a Moskwą. Było to widać 31 sierpnia w Pekinie, kiedy spotkali się, to słynne zdjęcie Narendra Modi, Xi Jinping i Władimir Putin, czyli przywódcy państw, które łącznie liczą 3 miliardy ludzi na świecie. Rozwój grupy BRICS, zapowiedź nowej waluty rozliczeniowej. Pytanie, o co opartej, czy o system blockchain, czy byłaby to waluta cyfrowa, czy byłaby to jakiś parytet na przykład w oparciu o złoto, nie o złoto, a o srebro, bo o tym się również teraz mówi. To na tym trudno jeszcze powiedzieć, natomiast to już pokazuje, że Stany Zjednoczone nie mają prymatu niekwestionowanego, że nie są dzisiaj hegemonem, który rozdaje karty na całym świecie. Tak to nie wygląda, no po prostu tak to nie wygląda, zatem to kuszenie przez Pekin bilionem dolarów Stanów Zjednoczonych wcale nie jest czymś, co moim zdaniem byłoby do odrzucenia. Tym bardziej,
ale,
że...
Ale, tak zatrzymajmy się na chwilę, bo nie wiem, czy w Polsce jest to wiedza powszechna, ale Chiny w XVIII wieku były największą gospodarką świata. Przyjechała Europa, zniszczyła kompletnie ten kraj, właśnie przychodząc z pieniędzmi. Czy Amerykanie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to jest odwrócenie ról, bo tak jak wtedy Zachód wjechał z pieniędzmi do Chin, no i kompletnie rozparcelował całe mocarstwo, tak teraz wpuszczenie chińskich pieniędzy do Stanów Zjednoczonych może skończyć się tym samym, tym bardziej, jeżeli Chiny prowadzą tak coraz brutalniejszą politykę, werbalnie przynajmniej, i gospodarczo, nie mówię o sytuacjach militarnych. Czy Amerykanie mogą sobie pozwolić na wpuszczenie Chin z biliardem dolarów do środka?
Z bilionem. No, pytanie, czy mogą sobie nie pozwolić. Owszem, to jest dostrzegalne, że w wyniku tych reform, które zostały zapoczątkowane jeszcze przez, czy pewnej wizji, którą roztoczył w 1975 roku Zhou Enlai, a później jakby wdrażał to już Deng Xiaoping, Chiny bardzo mocno się rozwinęły, to mówię najdelikatniej jak tylko można, a jeżeli chodzi o konkrety, no to wystarczy powiedzieć, że już w 2009 roku Chiny wyprzedziły Niemcy i stały się największym eksporterem na globie. I to jest jasne, to jakby ośrodki eksperckie w Stanach Zjednoczonych wiedzą. Wiedzą, że od 2013 roku z kolei Chińska Republika Ludowa jest największym państwem handlującym na świecie. Chiny stały się rezerwuarem nie tylko taniej siły roboczej, ale przede wszystkim zagłębiem przemysłowym świata. W 2010 roku Chińczycy wyprzedzili Japonię i stali się drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, drugą gospodarką świata. Drugą gospodarką świata według współczesnych już tych danych, chociażby tak zwanych badań potęgometrycznych, Chiny pod względem siły nabywczej są pierwszą gospodarką świata. Są pierwszą gospodarką świata. Chiny mają największe rezerwy walutowe. To mówi się o mniej więcej 3,5 bilionach dolarów, jeżeli chodzi o wartość.
Złota, mają srebra, krustów, no to wszystko.
To możemy długo mówić, tak? Mhm. Możemy naprawdę tutaj dużo wymieniać. Co oczywiście nie znaczy, że Chiny nie mają swoich problemów wewnętrznych, łącznie oczywiście z korupcją, która pochłania około 10% PKB, mimo tego, że jest karana śmiercią w Chinach. To zresztą wiemy. Natomiast ta stratyfikacja społeczna, ta dywersyfikacja regionalna, problemy z dzietnością, problemy jakby też ze starzeniem się społeczeństwa i tak dalej. To jest jasne. Nomenklatura, która się uwłaszczyła, Komunistyczna Partia Chin to jest ponad 80 milionów ludzi w stosunku do miliarda 350 milionów mniej więcej obywateli. No to też rodzi właśnie te napięcia społeczne. Tak? To nie jest tak, że dzisiaj Chiny są monolitem. Owszem, na zewnątrz cała propaganda chińska, która przedstawia te wszystkie nowinki technologiczne i tak dalej. Natomiast Chiny wcale się nie rozwijają jednorodnie we wszystkich regionach. To też tak nie jest. Są, tak jak mówię, jest silna stratyfikacja społeczna, jest bardzo duża różnorodność regionalna, są problemy wewnętrzne w Chinach. Jeżeli 10% PKB pochłania korupcja, czy są koszty korupcji dla Chińskiej Republiki Ludowej, no to nie jest tak kolorowo. Ja wiem, że w Polsce jest część ludzi bardzo zafascynowanych Chinami, zachwyśniętych Chinami, tym rozwojem technologicznym. I owszem, jest ten rozwój technologiczny, ale z drugiej strony są też, no właśnie, system kredytu społecznego, jest system bardzo silnego nadzoru, silnej kontroli. Chiny, no delikatnie mówiąc, są krajem autorytarnym, żeby nie powiedzieć, no mającym ewidentnie aspiracje do totalnej kontroli nad społeczeństwem i trzeba to mieć na uwadze. I są oczywiście tacy komentatorzy w Polsce, którzy mówią, że no Chińczycy generalnie nie dążą do narzucania takiej matrycy, byśmy powiedzieli, cywilizacyjnej i reszcie świata. Tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj o Tajwanie, że Tajwan właśnie, że powiedzieliśmy sobie o Afganistanie, że no nie udało się to narzucenie matrycy cywilizacyjnej, no to jednak w Chinach również są bardzo uznani profesorowie, którzy już sygnalizują, że w przyszłości Chiny wcale nie muszą się ograniczyć wyłącznie do takiej zachowawczej polityki i poszanowania wewnętrznych ustrojów i jakichś tam struktur społecznych, tak jak robią to w Afryce. Nie wtrącają się w to, co robią różne różnego rodzaju wataszkowie, prawda, afrykańscy.
Po prostu zarabiają pieniądze, nie patrząc. Faszyści, ale... socjaliści, to im nie robi kompletnie.
Ale zwracam uwagę na taką książkę, która pojawiła się, znanego profesora stosunków międzynarodowych chińskiego. Ona się pojawiła, została wydana w Pekinie w 2011 roku. To jest książka profesora Zhang Weiwei, która tytuł brzmi, jeśli dobrze pamiętam, Chiński wstrząs, pojawienie się państwa z misją cywilizacyjną.
Jest jakaś europejska wersja, polska albo angielska tej książki wydana?
Jeśli dobrze pamiętam, są artykuły profesora Weiwei na temat tego chińskiego wstrząsu i na temat tego, że Chiny mogą się podjąć misji cywilizującej inne państwa na arenie międzynarodowej. Zwracam uwagę na te publikacje i w ogóle na wystąpienia. Profesor Weiwei występuje publicznie, są jego wystąpienia na YouTubie między innymi. Zhang Weiwei. I to jest to określenie chińskiego wstrząsu i to, że Chiny się przebudzą, że to będzie ten przebudzony smog. Powiedziałem o tej perspektywie roku 1 października 2049 roku. No więc tutaj gwoli ścisłości i gwoli tutaj pełnej palety tych wszystkich debat, które się dzieją w Chinach, trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że Chiny są państwem zachowawczym, jeżeli chodzi o kwestie narzucania matrycy cywilizacyjnej, ale są poważne głosy w Chinach, poważnych ekspertów, którzy mówią, że jeżeli ten smog się przebudzi i będzie miał takie możliwości, to może cywilizować inne narody, w cudzysłowie oczywiście, może mieć misję cywilizacyjną. Pytanie, jasne, jakby to mogło wyglądać.
Mhm. Pytanie, czy Chiny, czy słabością Chin nie jest czasem to, że są ciągle komunistyczne, socjalistyczne? Mówię o planowaniu, centralnym planowaniu, bo przypomnę sytuację z mieszkalnictwem, kiedy to rząd chiński wymyślił sobie, że będzie teraz budował masę mieszkań i to była dziesięciolatka mieszkaniowa, zaczęli to budować i w finale mają setki milionów mieszkań, w których nikt nie mieszka. To są całe miasta, które teraz zaczynają burzyć. To są budynki ze stacjami kolejowymi, ze stadionami. To są całe, kompletne miasta. Ja będąc tam w Chinach, w takim mieście byłem i tam na przykład jest w centrum takiego miasta klinika, w sensie szpital duży, onkologiczny, który ma pełną obsadę, ma specjalistów, lekarzy, biorących ciężkie pieniądze. To wszystko kosztuje, tylko że w tym mieście nikt nie mieszka. I teraz tak, czy te plany chińskie nie są obarczone ryzykiem, że po prostu jak oni popełniają błąd w planowaniu, to ten błąd się ciągnie całymi dekadami. No w przypadku tego mieszkalniczego skandalu, ludzie, którzy najwięcej na tym zarobili, uciekli po prostu z Chin, między innymi na Tajwan, a został rozstrzelany jakiś najmniej zarabiający na tym biznesie człowiek. No ale powracam do pytania, czy planowana gospodarka chińska nie jest zobaczona właśnie tym problemem, że jakikolwiek błąd będzie ciągnięty aż do upadłego i zaowocuje klęską urodzaju?
To jest bardzo dobre pytanie i może pana zaskoczę, ale w Chinach bardzo uważnie są studiowane rozwiązania socjaldemokratyczne ze Szwecji, czy też szerzej ze Skandynawii. I to nie jest rzecz nowa, to nie jest jakby coś, co się w tym momencie pojawiło właśnie w odpowiedzi między innymi na te problemy, które pan poruszył. Myślę, że warto przyjrzeć się tym skutkom kryzysu na rynkach finansowych z 2008 roku. To znaczy kryzys był mniej więcej od 2007 do 2009, ale to apogeum było rzeczywiście w 2008 roku i po tych zawirowaniach, po kryzysie 2008 roku, pojawiły się głosy bardzo takich, powiedziałbym, trzeźwo myślących chińskich ekspertów. Jednym z nich był profesor Chi Fulin. To jest szef takiego instytutu, nazywa się to Chiński Instytut Reform i Rozwoju, który, co ciekawe, nie jest usytuowany w Pekinie, ale jest usytuowany na prowincji, daleko od centrum władzy, na wyspie Hainan. I wtedy właśnie, po tym kryzysie 2008 roku, profesor Fulin wyszedł z koncepcją tak zwanej drugiej reformy. Drugiej reformy, która jest jego zdaniem absolutnie niezbędna, żeby uniknąć recesji i żeby też uniknąć załamania gospodarczego. I tu, krótko mówiąc, streszczając to, co Fulin wtedy pisał i proponował, i co zresztą jest aktualne po dziś dzień, bo mówi się o tak zwanej właśnie drugiej reformie, ten model rozwojowy znany jako druga reforma, nie został jeszcze przyjęty. To jest kwestia, czy to kierownictwo, mówimy o piątej generacji kierownictwa Komunistycznej Partii Chin, jeszcze... Czy już jest gotowe na takie technokratyczne rozwiązania, bo tu chodzi o to, aby zakwestionować ten dotychczasowy model takiego rozwoju, nazwijmy to ekstensywnego, tak? Fulin to nazywał modelem przetrwania, który jego zdaniem wyczerpał swoje możliwości. No bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Chiny po prostu były państwem tanim. Tanim, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o utrzymanie pracowników i tak dalej. No jakby tam nie było socjalu takiego, no nieporównywalne w ogóle do tego, co jest w Europie, czy do Skandynawii, to już w ogóle. Natomiast z uwagi na bogacenie się społeczeństwa chińskiego, z uwagi na akumulację kapitału, z uwagi na rozwój rynku wewnętrznego, Chiny zdaniem, no właśnie, tych reformatorów spod znaku drugiej reformy powinny zmienić te swoje kierunki modelu rozwojowego i oczywiście to jest słynne zdanie Fulina, że tanie Chiny już się skończyły, że tanie Chiny się już skończyły, że tu już tak naprawdę muszą być przyjęte nowe rozwiązania związane z rozwojem wysokich technologii, które są zapewnieniem także świadczeń socjalnych, zapewnieniem także spokoju społecznego w tym zakresie. Zatem już nie nacisk na taki pęd w stronę wzrostu gospodarczego za wszelką cenę, ale używa się tego określenia, które jest modne też w Unii Europejskiej, zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój. To stało się taką mantrą właściwie.
Ale to jest zrozumiane tak samo jak u nas, czy mają znowu swoją własną wersję tego zrównoważonego rozwoju?
Znaczy, tu chodzi o te napięcia społeczne, które są w Chinach. One mają swoją specyfikę chińską oczywiście, natomiast chodzi o zmniejszenie blisko 10% tempa wzrostu, obniżenie go do powiedzmy 7% z przeznaczeniem tych środków na cele społeczne i socjalne. Przy zachowaniu specyfiki Chin, specyfiki tej stratyfikacji społecznej Chin. Chodzi o pobudzenie wewnętrznej konsumpcji, krótko mówiąc, pobudzenie wewnętrznego rynku. To jest zdaniem takich ludzi jak profesor Fulin zbyt mało rozwinięte w Chinach i też zbyt wrażliwe, to znaczy Chiny są bardzo mocno wrażliwe na wszelkiego rodzaju turbulencje geopolityczne. Proszę zobaczyć ten cały kryzys w Zatoce Perskiej po 13 czerwca, po agresji Izraela na Iran. Chiny były bardzo zaniepokojone, no bo ewentualne zamknięcie cieśniny Ormuz uderzyłoby bardzo mocno w gospodarkę chińską. No ale to nie tylko, to jakby zamknięcie granicy polsko-białoruskiej też pokazało Chinom, że północny korytarz, tak zwany północny korytarz pasa i drogi, tej koncepcji przedstawionej przez Xi Jinpinga w listopadzie 2013 roku, jest zagrożony, że trzeba szukać innych połączeń, korytarz środkowy, korytarz południowy, do tego północna droga morska, czyli rosyjską Arktyką, do tego połączenie kolejowe z Ustługą i dalej barkami po Bałtyku w stronę portów niemieckich, no czyli sporo tych alternatyw, tak? Sporo tych alternatyw. Krótko mówiąc, druga reforma miałaby być, miało być to pobudzenie rozwoju klasy średniej, budowę zamożności państwa opartą na wewnętrznej konsumpcji. Chodzi o budowę zamożności obywateli. I to też w tym kontekście tego roku 2045 i koncepcji innowacyjnej gospodarki w perspektywie 2035 roku jest bardzo, bardzo istotne. Tego absolutnie nie możemy lekceważyć. Wydaje się, że ostatni wybór ponowny Xi Jinpinga na przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej jasno pokazuje, że ten kierunek taki technokratyczny, że te rozwiązania, część przynajmniej tych rozwiązań socjaldemokratycznych, tak to nazwijmy, ale to oczywiście w dużym cudzysłowie, ze Szwecji, czy szczerze, tak jak powiedziałem, ze Skandynawii, mogą być wykorzystywane, ale w dostosowaniu do specyfiki chińskiej.
Czemu właściwie nasz rząd zamknął granicę i wyrzucił de facto Chińczyków ze spotkania? Bo to, że Chińczycy przysłali na spotkanie do Polski wysokiego urzędnika i on się nie zgodził później na konferencję, no oznacza jedno, że został obrażony przez Sikorskiego. Ale po co właściwie była ta sytuacja z granicą? Bo to jest jakaś absurdalna historia.
Znaczy, mówiąc o urzędniku, ma pan na myśli ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Wanga Yi. No więc to nie jest taki zwykły urzędnik, żeby była jasność. To jest poważna figura. Nie, no to jest poważna figura w Chinach. Nie lekceważmy.
Tym bardziej, poważna figura z Chin przyjeżdża, chce rozmawiać i zostaje obrażana.
O co chodziło? Rząd powie tak, czy powiedział rząd tak. Są ćwiczenia wojskowe Zapad 2025, bardzo groźne, bardzo niebezpieczne, które są organizowane na terenie Republiki Białoruś, więc należy zamknąć granice dla zasady bezpieczeństwa. Ćwiczenia wojskowe odbywały się w dniach od 12 do 16 września bieżącego roku. Odbywały się na kilkudziesięciu poligonach, w tym, uwaga, na terenie obwodu kaliningradzkiego. granica polsko-rosyjska, granica z obwodem kaliningradzkim, 210 kilometrów, nie została zamknięta. Została zamknięta wyłącznie w nocy, o północy z 11 na 12 września, granica z Republiką Białoruś, w tym przejście towarowe. Jakby Małaszewicze zostały tutaj całkowicie odcięte.
Ale to jest absurdalne, kiedy... przez zamknięcie granicy nic nie daje. Jeżeli ktoś chce na ciebie napaść, to może zamknąć drzwi, on wyważy i wjedzie, tak? Przez to, że...
Byli tacy w rządzie w Warszawie całkiem niedawno, którzy uważali, że rozstawianie takich betonowych pachołków powstrzyma rosyjskie czołgi. No być może tak, a być może nie. No ale to jest kwestia wyobraźni mniejszej bądź większej właśnie decydentów. Ale mówiąc zupełnie serio, to co jest istotne, to co jest kluczowe, to jest 8 września. To jest 8 września 2025 roku. Wielka impreza w Warszawie, otwarcie połączenia Warszawa i prowincja Henan.
Ale to też jest w ogóle zachowanie ze strony polskiego rządu fejkowe, bo te pociągi do Chin jeżdżą od ponad 2 lat. To był po prostu pierwszy pociąg z Warszawy, ale z Polski one jeżdżą.
Ale oczywiście, że to połączenie, nowy jedwabny szlak funkcjonował. Polska jest na, umownie nazywamy oczywiście New Silk Road, tak? To jest koncepcja pasa i drogi. To jest jedno z wielu połączeń lądowych w Eurazji. One oczywiście było, Małaszewicze były tym hubem. Oczywiście pewnie byłoby lepiej, byłoby na pewno lepiej dla państwa polskiego, gdyby ten hub pod Łodzią był rozbudowywany i gdyby Polska rzeczywiście była takim mega hubem przeładunkowym dla towarów idących z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. I dodatkowo przypomnę jeszcze, kiedy pani premier Beata Szydło była na wizycie w Pekinie, Chińczycy ku zdumieniu polskiej delegacji wtedy zaczęli mówić nie tylko o nowym jedwabnym szlaku, ale o nowym bursztynowym szlaku, co polska delegacja nabrała wody w usta i w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, a tam chodziło o wykorzystanie między innymi Via Carpatia do budowy. I właśnie Polska miała być takim mega hubem, który miał się rozwijać też na osi północ-południe. No ale wracając do tej imprezy z udziałem marszałka Struzika, który zresztą brał udział, marszałka województwa mazowieckiego, który brał udział w otwarciu, czy w inauguracji takiej uroczystej tego połączenia, tego kontraktu PKP Cargo, był obecny nowy ambasador Chin w Warszawie. No i co? I 4 dni później jest zamknięte. No ewidentnie jest to nacisk moim zdaniem amerykański, to jest sygnał, to jest element negocjacji, to jest element dealu, który Trump robi z Chinami i wykorzystuje swoich junior partnerów, takich jak no, Holandia, czy Polska, czy Litwa, która wcześniej otworzyła placówkę dyplomatyczną Tajpej, no nieoficjalnie Tajwanu, ale Tajpej, tak? Ale to ewidentna, że tak powiem, sygnał dla Chin. Przecież mówmy sobie szczerze, mała Litwa nie byłaby w stanie przeciwstawić się Chinom bez parasola amerykańskiego. No to no nie ma takich cudów. To ewidentnie odbyło się pod ścisłym nadzorem, że tak powiem, amerykańskiej dyplomacji. O tak to oględnie ujmę. I moim zdaniem ta decyzja z 12 września o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej nie miała kompletnie nic wspólnego z manewrami Zapad. To był tylko taki sztafaż propagandowy, narracyjny. Natomiast to było przede wszystkim uderzenie w Chiny. Pokazanie, że jeżeli się nie porozumiemy, jeżeli nie zrobimy dealu, mówiąc z językiem 47. prezydenta USA, no to wówczas możemy wam robić pod górę, możemy wam utrudniać pewne rzeczy, tak? To jest kwestia, no właśnie, promowania placówek dyplomatycznych Tajwanu, to jest kwestia ograniczania rozwoju hubów logistycznych dla powiązań handlowych z Chinami, to jest kwestia ograniczania możliwości przejmowania czy inwestowania kapitału chińskiego w Europie, no bo jeżeli można było przejąć Nexperię, no to dlaczego na przykład nie można, że tak powiem, mówiąc brutalnie, wyrzucić Chińczyków z greckiego Pireusu. Port Pireus, wydzierżawiony na 99 lat Chińczykom i tak dalej. No możemy tutaj mnożyć te liczne przykłady. To jest element targu, to jest element rywalizacji mocarstw, to jest element tej zmiany hegemonicznej. Podoba mi się takie określenie, które stworzył w Polsce profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej. Wojna zintegrowana. Czyli mamy do czynienia z integracją różnego rodzaju konfliktów, płaszczyzn, powiedziałbym, takiej rywalizacji mocarstw gospodarczej, informacyjnej, militarnej, politycznej, soft power, hard power i tak dalej. I szereg konfliktów hegemonicznych na świecie, które układają się jak puzzle, jak piksele tak naprawdę w jeden obraz, którego celem jest zmiana, całkowita zmiana ładu międzynarodowego. No, widzimy już te, można powiedzieć, takie, powiedziałbym, zalążki. kierunek w stronę chociażby federalizacji Unii Europejskiej, tworzenia wielkich przestrzeni geopolitycznych, CBDC, waluta cyfrowa banku centralnego, Digital ID, cyfrowy dowód tożsamości, obrót bezgotówkowy, potężny rozwój AI. Już teraz się mówi o jakiejś potrzebie ponadnarodowej kontroli rozwoju sztucznej inteligencji z uwagi na różnego rodzaju, no właśnie, wyzwania, żeby nie powiedzieć zagrożenia związane z AI i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia z szeregiem procesów, które dzisiaj widzimy, gdzie państwa małe i średnie stają się zakładnikami interesów wielkich mocarstw. I tak jest w przypadku z Polską. Tu widać, no po prostu widać, że te działania rządu miały konkretne geopolityczne i geoekonomiczne uzasadnienie, ale to nie było uzasadnienie polskiej racji stanu.
Że to są wszystko działania, które mają robić wszystkim dookoła dobrze, ale nie Polsce. Reasumując, bo musimy powoli kończyć, wszystkie te tematy można wrzucić do ostatniego pytania. Pytanie będzie dotyczyło BRICS-u, bo BRICS jest ogromną zmianą geopolityczną. Amerykanie i Europa, które w sumie nie miały przeciwników, Trump też tak myślał, próbował narzucać cła i Trump może narzucać dowolne cła, ale krajom, które nie są w BRICS-ie. Ostatnie kilka miesięcy pokazały, a ta sytuacja z Chinami szczególnie, chociaż jest taka kulminacyjna, że kraje, które są w BRICS, są odporne na cła amerykańskie, bo w chwili, kiedy Amerykanie na przykład Brazylii próbowali narzucić jakieś cła na kawę, Chińczycy powiedzieli, w takim razie bierzemy wszystko od was, jak leci, i w ciągu miesiąca kupili od Brazylii więcej kawy, niż Ameryka przez rok bierze. Czyli BRICS pokazuje, że być może nie należą do niego największe, najsilniejsze państwa świata w całości, ale jednak bycie w BRICS-ie gwarantuje bezpieczeństwo przed Zachodem. Jak pan ocenia BRICS po kilku latach pierwszych istnienia? Czy on wyrasta na potęgę, czy jeszcze ciągle możemy powątpiewać w jego sukces?
No, nie takich kilku lat, no bo biorąc pod uwagę, że datuje się pierwszy szczyt dyplomatyczny państw BRIC jeszcze wtedy na 2009 rok, więc to już jest kilkanaście dobrych lat.
W skali, jaką myślą Azjaci, a ją poznałem, to nie jest w ogóle, to nie jest istotne.
Wiemy, że od czasu tegorocznego szczytu 17 już BRICS-u w Rio de Janeiro, nomen omen w Brazylii właśnie, w lipcu bieżącego roku, ten BRICS jest w ogóle silniejszy niż był do tej pory. To jest truizm, o którym tutaj, ale należy o tym powiedzieć. Należy powiedzieć o tym, że po tym dużym rozszerzeniu o cztery państwa w 2023 roku, właściwie w polskim medium umknęło to, medium głównego nurtu oczywiście, umknęło to, że do BRICS-u w styczniu bieżącego roku przystąpiła Indonezja, Indonezja, która ma obecnie blisko 280 milionów ludzi, ma oczywiście strategiczne położenie na Indo-Pacyfiku i tak dalej, i tak dalej. Widać po tych działaniach Donalda Trumpa, po tych próbach wprowadzenia poszczególnych ceł, tych nowych właśnie taryf celnych, to było takie sondowanie moim zdaniem, to było typowe wypuszczenie balona próbnego, sprawdzenie odporności grupy BRICS. Trump się zarzekał, że może zniszczyć grupę BRICS, jeżeli spróbuje stworzyć własną walutę, natomiast te pogróżki względem Brazylii okazały się absolutnie przestrzelone. Najpierw 60-dniowe, a później 10-dniowe ultimatum wobec Rosji, gdzie było w Polsce mnóstwo dyżurnych komentatorów, którzy mówili, że Rosja po 10 dniach od ultimatum Trumpa zostanie bez partnerów handlowych, zostanie bez przyjaciół. Były takie wpisy nie tylko w mediach społecznościowych, także wydawałoby się w poważnych periodykach, w poważnych tytułach medialnych w Polsce, natomiast okazało się, że to scementowało relacje między Moskwą a New Delhi. No tak jak powiedziałem, MSZ indyjski wydał oficjalne w ogóle oświadczenie mówiące o tym, że w żaden sposób nie ma zamiaru zrywać kontraktów handlowych z Rosją, bo to nie chodzi tylko o kontrakty naftowe, ale chodzi także o kontrakty z Rosoborem Eksportem, czyli z przedsiębiorstwem państwowym rosyjskim, największym zbrojeniowym. Wiemy, że Indie są jednym z największych odbiorców sprzętu wojskowego rosyjskiego na świecie. To scementowało ten szczyt grupy BRICS, właśnie to spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z kolei sierpień-wrzesień bieżącego roku też pokazało, że następuje, powiedziałbym, takie zjednoczenie wokół flagi. Tak, zjednoczeni wokół flagi. Jest system z jednej strony prymatu amerykańskiego, który odchodzi w cień, kończy się jednobiegunowa chwila, kończy się ta supremacja amerykańska. Z drugiej strony no, tworzy się też nowa architektura finansowa, no bo trzeba jasno powiedzieć, że to Chińczycy nadają tutaj główny ton, mają największy udział w PKB grupy BRICS, około 70% całości. wartości produktów i usług produkowanych w ciągu roku to są Chiny, jeżeli chodzi o grupę BRICS, ale to także Nowy Bank Rozwoju, to także Fundusz Rezerw Walutowych, to także rozliczenia już w walutach narodowych, które są czymś realnym. Tak jak powiedziałem, na przykład wykorzystywanie juana chińskiego do takich rozliczeń między Indiami a Rosją. Zatem, krótko mówiąc, BRICS Plus, czy szeroko pojęte globalne południe integrujące się, są bardzo ważnym elementem nowej układanki międzynarodowej. Od czasu, kiedy pierwszy raz to pojęcie BRICS zostało sformułowane, a zostało sformułowane najpierw jako BRIC w ogóle, czyli cztery państwa zostało sformułowane w 2001 roku, no, to przeszło ogromną ewolucję. Ogromną ewolucję i tegoroczny ten szczyt w Rio de Janeiro pokazał, że te państwa naprawdę rzuciły rękawice, jeżeli chodzi o Stanom Zjednoczonym. To nie ma czegoś takiego jak monopol Stanów Zjednoczonych na tworzenie ładu globalnego. Każde państwo musi się dzisiaj liczyć z tym, że świat przestał być jednobiegunowy. I tylko i wyłącznie oczywiście od pewnej asertywności, kultury strategicznej danego państwa zależeć będzie, w jaki sposób dane państwo, małe czy średnie, znajdzie sobie miejsce w nowej architekturze globalizacji. No bo to, że jest zrobiona tak naprawdę deglobalizacja dzisiaj, że tworzy się na naszych oczach deglobalizacja, że są zrywane łańcuchy połączeń, że Amerykanie próbują ograniczyć tę ekspansję Chin, próbują ograniczyć tę integrację kontynentu eurazjatyckiego gospodarczą, bo to jest takie ziszczenie się najczarniejszych snów Halforda Mackindera, brytyjskiego geopolityka, czyli nazywanego ojcem geopolityki mocarstw anglosaskich, kiedy jedno państwo właśnie z kontynentu eurazjatyckiego w jakiś sposób integruje cały kontynent. Niekoniecznie pod bojami militarnymi, niekoniecznie sojuszami polityczno-wojskowymi, ale na przykład właśnie siecią infrastruktury, siecią handlową. No i to jest potężne zagrożenie, stąd takie nerwowe ruchy, czy Wielkiej Brytanii w stosunku do Rosji, czy Stanów Zjednoczonych, żeby oderwać Rosję od Chin, aby przynajmniej no, w jakiś sposób osłabić ten taktyczny sojusz między oboma państwami. I osobna sprawa, że w Rosji coraz więcej jest ośrodków, które dostrzegają zagrożenie ze strony Chin.
I w ten sposób minęła godzina spotkania z doktorem Leszkiem Sykulskim, za którą bardzo dziękuję. Jeśli ten materiał się Państwu podobał, to proszę dać znać. Później spotkamy się po raz kolejny, żeby uzupełnić tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się.
Dziękuję, kłaniam się.